I ponownie witam Państwa, witam wszystkich widzów telewizji Trwam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzisiejszy program to program historyczny, program wspomnieniowy, program, który chce nam jeszcze raz uświadomić bardzo trudną, ciężką, ale prawdziwą historię naszej ojczyzny, naszych rodaków. Dzisiaj w studio przedstawiciele pokolenia Kolumbów, a temat Katyń, ciąg dalszy na ziemiach polskich, więzieniowie polityczni skazani na karę śmierci w okresie reżimu komunistycznego. Pan Witalis Skorupka, witamy serdecznie, jak również pan Wacław Sikorski. Przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych skazanych na karę śmierci w okresie reżimu komunistycznego. Panie Witalisie, prosimy o przedstawienie, przybliżenie samego tematu. Dlaczego aż tak drastycznie brzmiący temat? Katyń, ciąg dalszy.
Przyjęliśmy do naszej książki to hasło Katyń, dalszy ciąg na ziemi Polski, dlatego że na naszych oczach, naszego pokolenia urodzonego w tamtym dwudziestoleciu, ta tragiczna historia naszego narodu działa się. Po prostu myśmy byli uczestnikami tego. A z nami byli ci nasi przełożeni, nasi nauczyciele, nasi dowódcy, nasi oficerowie, którzy płacili największą daninę. Myśmy płacili wielką daninę krwi, bo na całym świecie i w kraju, jak w tej chwili Instytut Pamięci Narodowej, w tej książce jest dokument do 2001 roku, zlokalizował 186 tajnych pochówków, gdzie chowano naszych bohaterskich rodaków. O ile wiemy, to nie wszystkie te miejsca pochówków są upamiętnione nawet krzyżem. Natomiast Instytut Pamięci już namierzył te miejsca w 2001 roku. Między innymi chciałem krótko powiedzieć o naszym związku, jak on powstał. Powstał dzięki opatrzności, dlatego że w naszym kraju powstał masowy ruch społeczny. Niezwiązkowy, bo Solidarność to nie był związek zawodowy, to był ruch społeczny, to było 9,5 miliona ludzi. Ja byłem delegatem do tego związku, budowałem ten związek w regionie Mazowsza, byłem świadkiem tych wydarzeń. I dzięki temu ruchowi zaczęła się ta nasza historia ujawniać, tragiczna historia.
Wtedy Panie powstał... Witalisie, jeszcze raz, kiedy ta historia zaczęła się ujawniać?
Ujawniać, kiedy nastąpiły u nas w kraju, dzięki opatrzności i różnym wydarzeniom, jakie nastąpiły, prawda? Zaczęły powstawiać różnego rodzaju organizacje kombatanckie, które często, gęsto nie miały miejsca, bo był ZBOWiT, a nie było AK, nie, jak mamy Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Bataliony chłopskie, NZ, WIN, dziesiątki innych organizacji, które nie istniały, bo istniał jeden związek. Natomiast powstał Związek Represjonowanych Okresu Stalinowskiego Więźniów, którzy dziwnym trafem przeżyli karę śmierci. Nieliczna garstka przeżyła karę śmierci, bo większość została wymordowana. Na te są dane, że to są tysiące ludzi zamordowanych. Powstał Związek Więźniów Politycznych skazanych na karę śmierci w okresie reżimu komunistycznego. Nie stalinowskiego, tylko przyjęliśmy reżimu komunistycznego. Dlatego, że nie Stalin i po śmierci Stalina jeszcze ginęli ludzie, czyli reżim był ludobójczy, czy uprawią ludobójstwo. Bo jak dzisiaj wiemy z historii i z danych przez historyków przytoczonych, to reżim faszystowski wymordował 20 milionów ludzi, uprawiając ludobójstwo w ludobójczy sposób. A dzisiaj historycy udowadniają, że systemy komunistyczne na świecie, nie będę wymieniał po kolei wszystkie państwa, zamordowało około 60 milionów. I jedni są zbrodniarzami wojennymi do dnia dzisiejszego, a o drugich się bardzo mało mówi. I to jest smutne, ale prawdziwe. I jeśli my nie będziemy mówili na ten temat, o tych zbrodniach, o tych fabrykowanych wyrokach, wyrokach na naszych bohaterów narodowych, bo jak tu przeczytamy w naszej książce, ocalał, jeśli chodzi o mózg naszego narodu, to ocaleli tylko ci ludzie, którzy mieli nazwiska, tak jak generał Skalski, sławny lotnik, nie zabito go, siedział 200 parę dni na karze śmierci, siedział 7 lat prawie w więzieniu. Nie zamordowano go dlatego, że miał piękne nazwisko, bohaterem, z kim lotnikiem był w II wojnie światowej, dlatego go nie zamordowano. Natomiast innych mordowano, oficerów wracających z oflagów, oficerów, którzy wstąpili do Wojska Polskiego, nie mówiąc tych, którzy w Rosji, w Katyń i wszystkim, zabijano na mózg. I skutek ten widzimy do dnia dzisiejszego. Zabijano oficerów rezerwy, naukowców, lekarzy, profesorów, nauczycieli i tak dalej. Ludzie, którzy poszli na wojnę walczyć o kraj, a ginęli jak w rzeźni, zabijani w tył głowy strzałem przez NKWD. Natomiast kiedy władza komunistyczna przyszła do Lublina w 1944 roku po akcji Burza, to już naszych dowódców z konspiracji, konkretnie z mojego terenu, wywieziono 10 oficerów mojego pułku, mojej dywizji. Wywieziono na wschód bez śladu, zginęli wszyscy w latach 1944-1945. I my jako młodzi ludzie, jedni się ujawniali, drudzy w dalszym ciągu czekali na wynik, na wybory, na 1947 rok, na przyjazd Mikołajczyka, tkwili w konspiracji. A potem byli często gęsto skazywani na karę śmierci. I ta pierwsza fala w 1945 roku była mniejsza. Potem po drugim ujawnieniu 1947 roku poszła wielka fala aresztowań tych, którzy się ujawniali. Bo pierwsza amnestia nie żądała od ujawniających się członków organizacji różnych, które działały, spowiedzi władza komunistyczna. Natomiast druga amnestia 1947 roku żądała spowiedzi. I wystarczy, że któryś nie ujawnił, bo nie pamiętał pewnych sprawy, a kolega powiedział o danej sprawie. Szedł do więzienia. Szły całe pokolenia często do więzienia. Ja we Wronkach spędziłem 7 lat, 8 lat w sumie więzienia po karze śmierci. I jak dzisiaj siedzę tutaj, w wyniku tych zmian i może jeszcze większych zmian, które nastąpią, i dla mojego pokolenia to graniczy z cudem, że myśmy, ta nieliczna garstka, która ocalała, doczekaliśmy takich zmian. I może one jeszcze będą głębsze, że historia prawdziwa ujrzy światło dzienne, że młodzież będzie wiedziała o tym wszystkim, co się działo, że może to się już więcej nie powtórzy. Bo muszą wiedzieć, bo wtedy się nie powtórzy, bo jeśli nie będą wiedzieli, to może się to kiedyś w następnych latach, to te straszne przeżycia naszego narodu i pokolenia tych 20-lecia tamtego.
Panie Witalisie, przychodzi nic nie uczynić, jak tylko dziękować Panu Bogu, że do tej pory żyją i Pan Bóg obdarzył życiem, zdrowiem i siłami świadkowie tamtych wydarzeń. To świadkowie zsyłek na Syberię, to świadkowie Katynia, to świadkowie, tak jak mówicie, panowie Katynia, który był nadal
na ziemiach polskich.
Pytanie, które się rodzi, jak sami panowie stwierdzili przed audycją, no młody ksiądz jest, u młodego człowieka. Cóż takiego uczyniło pokolenie Kolumbów, pokolenie ludzi, którzy w czasie wojny byli młodymi, po wojnie również, takiego, że podpisano na nich karę śmierci?
Po prostu było niebezpieczne dla władzy, która przyszła. Ta władza po mordowaniu mózgu narodu naszego rzuciła hasło: nie matura, lecz chęszczera zrobić siebie oficera. Bo tych oficerów, którzy mogliby nadawać ton w dalszym ciągu i kształcić uczucia narodowe, patriotyczne, obywatelskie, zabrakło po prostu. Po prostu zabrakło. I w tej chwili mamy po prostu, wracamy do tych strasznych wydarzeń. I jeśli ksiądz widzi mnie, że ja tutaj siedzę i który dziwnym trafem ocalał, to jak pokazałem tą książkę, wydano jeszcze Zagierka, gdy las był ich domem, to żebym nie zabił likwidatorów getta siedleckiego. I w wyniku tego z akt swoich w Instytucie Pamięci wyczytałem, że dzięki temu żyję. Bo moi koledzy, te same roczniki w tym samym więzieniu praskim, gdzie zginął inspektor Armii Krajowej, pułkownik Janczar, powieszony na drzewie z dekretu o faszyzacji kraju, to prawdopodobnie bym tu nie siedział. żeby ci nie gestapowcy, bo tak samo było jak ci, którzy poszli w więzieniu praskim do ziemi. I patrząc na tą listę, ja tu mam, nawet nie pokazałem, ale mam tą listę, tam będziemy upamiętnimy im, bo nie mają grobów. To są moje roczniki, to są szare szeregi. To jest młodzież harcerska tamtego dwudziestolecia. Szła do ziemi w 1944-1945 roku. Często gęsto powstańcy warszawscy, którzy przepłynęli na drugą stronę Wisły, byli mordowani. Taka jest prawda. Taka jest po prostu te... Oprócz tego, że ci nasi nauczyciele ginęli, mózg ten ginął, ale uważali, że ich wychowankowie też muszą płacić głową.
Panie Wacławie, może pan też spróbuje odpowiedzieć na to pytanie.
No tak, ja już nie będę się powtarzał, bo to, co kolega powiedział, to jest wszystko prawda. Ja tylko powiem o sobie. Ja byłem w Armii Krajowej. W roku 1944 powołano mnie do wojska. Byłem najmłodszym rocznikiem po stronie Pragi. Byłem najmłodszym rocznikiem powołanym do wojska. Niemcy jeszcze w Warszawie byli. No i w ten sposób trafiłem do wojska. Odbywałem służbę. Oczywiście nie zgadzałem się z systemem, bo widziałem, co się dzieje. Kolega już to wszystko powiedział, także już ja nie będę powtarzał. I zostałem aresztowany w 1948 roku. 4 lata służyłem w wojsku. Zostałem aresztowany. Skończyłem szkołę oficerską oczywiście. Zostałem aresztowany pod zarzutem przynależności do WiN-u. Aresztowała mnie Główny Zarząd Informacji Wojskowej. Przeszedłem, później informacja Główny Zarząd przekazały mnie w łapy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tam siedziałem w więzieniu, w piwnicach, w ministerstwie, bo był areszt na dole, którego komendantem, tu mogę powiedzieć, bo jego dawno w Polsce nie ma, był kapitan Zając. Przychodził nieraz do celi, ja się pytałem, za co siedzę, żeby mnie ktoś powiedział. On powiedział, dowiecie się w swoim czasie. Ale najlepiej, bo się rozkraczał i pytał się, może ktoś ma do mnie coś. No nikt nic nie miał, akurat w tym czasie siedziałem ze znanym patriotą polskim, pułkownikiem Hedą Antoni, Szarym. Przepraszam Hedę, bo on na pewno ogląda, on generałem został teraz ostatnio. Także Antoś, przepraszam cię, bo na pewno oglądasz. Z nim. W ministerstwie miałem krótkie śledztwo, ale takie dosyć ciężkie i śledztwo rozmawiałem w tym czasie. Też nazwisko mogę powiedzieć, bo to znana historia, pułkownikiem Różańskim. Z ulicy Koszykowej z ministerstwa w krótkim czasie przerzucono mnie na sławny pawilon 10 więzienia Mokotowskiego. To był sławny z historii pawilon 10, gdzie maltretowano, katowano ludzi. Mnie również to spotkało. Krótko. Dawali mi do podpisu protokoły, których ja nie chciałem podpisać, bo wszystko było zmyślone. U mnie było rzeczywiście wszystko wymyślone. Powoływałem się na różne przepisy. Nic nie pomagało. Powiedziałem takiemu kapitanowi, który mnie torturował, bił mnie w straszliwy sposób. Mam do dzisiaj uszkodzone ucho. Za pierwszym ciosem straciłem słuch. Po miesiącu mnie ten słuch zaczął przywracać pomału. No, ale dzisiaj mam niedosłuch do tej pory. Chciałem wywrzeć jakiś nacisk na tego kapitana i go straszyłem, że powiem to wszystko przed sądem. Oczywiście on powiedział, na mnie możesz mówić, co chcesz. Wyrok ja tu piszę, a tam ci odczytają. Rzeczywiście po ciężkim śledztwie odbyła się rozprawa w celi na Mokotowie, bez prokuratora. Prokuratora nie było, nikt mnie nie oskarżał. Był adwokat, do którego się zwracałem, z wyboru adwokat. Zwracałem się, mówię, panie mecenasie, przecież to wszystko nieprawda, to wszystko zmyślone. Ale ja pana będę bronił w ten sposób, że tylko możemy ze względu na młody wiek o łagodny wymiar kary. Ja wtedy miałem 22 lata, byłem bardzo młody. I ten kapitan, który powiedział, że on wyrok pisze, a tam mnie odczytają, widocznie spojrzał na mnie, musiałem mieć głupią minę, bo on mówi, ja ci mogę powiedzieć, jaki masz wyrok, jaki dostaniesz wyrok. A ja mu powiedziałem, no ja nie wiem, ciekawy jestem, a mój KS. Ja nie wiedziałem, co to jest KS, bo ja byłem młodym człowiekiem, ja w sądzie nie byłem. Ja widocznie, ta mina mu się nie podobała, a on do mnie mówi, bo tam mówili po imieniu. Mhm. I wulgarnymi wyrazami, to aż wstyd powtarzać jest. Mówi, a to ty nie wiesz, to KS? Nie wiem, kara śmierci. Ja mówię, za co? A mówi, za to, co ja będę chciał. No i odbyła się sprawa, zostałem skazany na karę śmierci. Zostałem skazany na karę śmierci. Przeniesiony zostałem z tym wyrokiem na celę ogólną, w której przed wojną siedziało 25 osób, bo to cela przewidziana do 25 osób, 25 łóżek odpinanych od ściany, a nas siedziało powyżej 100. Myśmy się w celi nie mogli znaleźć, bośmy tworzyli kołchozy. Byli ludzie w celi, którzy dostawali paczki od rodzin z Warszawy i z okolic Warszawy. Ale siedziało dużo ludzi z tych okręgów, z kresów polskich. Z Wilna bardzo dużo siedziało, z Wilniuków, od Lwowa. No to ci ludzie bardzo byli biedni, bo nie mieli co jeść. No myśmy tworzyli kołchozy po prostu, żeśmy brali 3 paczki, przypuśćmy, do kupy i żeśmy się dzielili z 3 innymi. To myśmy, oczywiście to były paczki takie, że smalec, cebula, chleb. I to żeśmy jedli. To żeśmy kolegę, dla którego żeśmy przyszykowali kanapkę, nie mogli go w tej celi znaleźć. Bo tyle ludzi siedziało. Ale ciekawa historia, bo ze mną w tym czasie siedział również zakonnik, brat Baltazar. To było imię zakonne. Andrzej Cekus, jego normalne nazwisko. Miał wyrok 10 lat. Modlił się dużo od ojców kapucynów z Krakowa. I on, ja w tym czasie należałem do jednych z najmłodszych w celi skazanych na karę śmierci. Ten brat Baltazar ze mną często rozmawiał. Ubolewał, że Waciu, jesteś młody. Wiesz co, ja ci coś powiem, mówi. Ja zgłoszę się do władz, żeby władze zamienili wyroki nam. Niech mnie dadzą twój wyrok karę śmierci, a ja ci swój dam. Przecież ty jesteś młody, boisz się śmierci. Ja się bałem oczywiście. Mówi, to wiesz co, niech oni mnie za ciebie wezmą. No i proszę ojca, jest taka historia, że myśmy go prosili. Między innymi prosił go również Siłanowicki, ten mecenas znany, bo ten Siłanowicki pisał mi rewizję wyroku, bo ja nie wiedziałem jak napisać, ja byłem młody. Iśmy razem pisali. Oczywiście wyrok został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy, ułaskawił mnie prezydent Bierut na dożywocie. I była taka historia, że wszyscy prosili znajomi tego brata, że nie, bo to jeszcze zaszkodzi, żeby on się nie zgłaszał. A on błagał, że on się zgłosi, że on wierzy w życie pozagrobowe. Mówił, mnie na tamtym świecie będzie dobrze, a ty, Waciu, masz rodzinę, będziesz żył. I jest taka historia, że jak mnie skazali, to całą moją rodzinę wyrzucili z Warszawy. Zabrali mieszkanie i wywieźli ich do Przemkowa. To jest tam między, Przemków to jest między Zieloną Górą a Legnicą. Meble, które były w mieszkaniu, do jakiegoś magazynu oddali. No i co się z tym stało później, nie wiem. W każdym razie była taka historia, że osądzili mnie 22 stycznia 1949 roku, skazali mnie na karę śmierci. Siedziałem w tym czasie 3 miesiące z karą śmierci. Po 3 miesiącach, to było w końcu kwietnia, w samym końcu kwietnia, zawołano mnie do kancelarii, kazano mi podpisać dokument i stwierdzono, że jestem ułaskawiony na dożywocie. Jak ja wróciłem do celi, to się już więźniowie, koledzy orientowali, bo tych kar śmierci było, jak przyszła kiedyś taka inspekcja i powiedzieli, podnieść wszyscy ręce do góry, którzy mają karę śmierci. To było 80% ludzi miało kar śmierci w mojej celi. I jak ja wszedłem do celi, to już właśnie domyślili się, że widocznie łaskawiony do żywocia. No to rzucili się na szyję, życzenia składali, a brat Baltazar objął mnie i mówi tak, a jednak Bóg mnie wysłuchał. O czym to świadczy? Że modlił się za mnie widocznie. No i siedziałem na Mokotowie, z Mokotowa mnie wywieźli do Rawicza. W Rawiczu byłem 6 lat. Z Rawicza trafiłem do Wronek. Wyszedłem z więzienia w roku 56. W dniu urodzin wróciłem do domu 9 lutego 56 roku. O godzinie 9 rano. I jest zbieg okoliczności. Ja się urodziłem 9 lutego 25 roku o godzinie 9 rano.
No, czyli jak gdyby...
Radość oczywiście wielka. I wychodząc z więzienia, nie wiedziałem, co się dzieje, bo kazali mnie zabrać dzieci. Koło mnie siedział po sąsiedzku znany patriota polski Radosław, pan Mazurkiewicz, koło mnie się żegnałem z nim przez drzwi. I tak się moja dola zaczęła już później po wojnie. Nie mogłem dostać pracy, w końcu tą pracę dostałem. I to w skrócie tak wygląda ta Gehenna. Osiem lat.
Pan pracę, ale zapewne inwigilowany non-stop tak, i bez ustanu wszędzie.
Później jest taka historia, że jak już pracę dostałem, byłem przez cały czas inwigilowany. Tutaj jest teczka moja z IPN-u, gdzie polecono mnie kontrolować, z kim chodzę do teatru, z kim się kontaktuję, kto do mnie do domu przychodzi. W wojsku byłem w takiej jednostce, która miała 7 oficerów. Wśród tych 7 było 4 tajnych współpracowników. Tajnych konfidentów po prostu. Jeden był, no, zbieg okoliczności. Jeden był komsomolcem w 1939 roku, drugi był prawdopodobnie, to nie stwierdzono jest, rodzina jego była Volksdeutschami, bo pochodził ze Śląska i tam Niemcy zmuszali często Polaków, prawda, do podpisywania listy. No a trzeci niestety to był oficer AK.
Panie Wacławie, przeglądając pańską teczkę z IPN-u jeszcze przed programem, sam pan pokazywał strony pisane w języku rosyjskim.
Tak.
Co to znaczy?
No to znaczy, że to tu jest dowód, kto kontrolował, kto był dowódcą informacji, bo po rosyjsku było napisane do zwierzchników. W języku rosyjskim na mnie napisane. Zresztą po przetłumaczeniu tego, to wszystko jest nieprawda. Wszystko jest nieprawda. Są rzeczy zmyślone. Pisali, że z Warszawy, bo ja byłem w MON-ie, że z Warszawy do MON, że z Krakowa do MON-u mnie ściągnął pułkownik Grudziński. Nazwisko wymieniam, bo to był przedwojenny oficer, bardzo kulturalny. Ja go kiedyś nie znałem. Ja go poznałem w Warszawie. Tam jest napisane, że ja go znałem i że to był oficer przedwojenny. To on mnie ściągnął, bo on mnie znał, że ja jestem wrogiem Polski Ludowej. Mam w dokumentach, że był wrogiem Polski Ludowej, w tych dokumentach, które ojciec widział, jest napisane, że był wrogiem Polski Ludowej, bo odmówił przynależności do partii, nie chciał należeć do partii. I rzeczywiście to jest prawda. To jest prawda. Politruk zmuszał mnie, żebym ja wstąpił do partii. Ja odmówiłem. Bo ja mu powiedziałem, że ja wolę PPS jak PPR. I to wystarczyło, że byłem wrogiem. Bo wtedy jeszcze PPS z PPR-em nie była połączona. To już byłem wrogiem, bo powiedziałem, że PPS. A później nastąpiło połączenie i było PZPR. I było w porządku. Ale ja ten wyrok otrzymałem taki i rzeczywiście dokumenty podpisywałem po biciu. Ja nie wiedziałem, co jest zaprotokołowane, co tam było napisane. Były takie przypadki, że miałem takie protokoły, gdzie był wymieniony szereg nazwisk. Nazwisk z funkcją, jakie pełnili w MON-ie. Tak było pokręcone, że te nazwiska nie pasowały do tych stanowisk. Pomylili się i oni ten protokół wyrwali. Tego na sprawie w ogóle nie było. Bo się zorientowali, że jest wszystko sknocone. Także, no...
Widzimy, rzeczy, że pan Witali...
Może na te wypowiedzi mojego kolegi związkowego, właśnie środowiska, chciałem przytoczyć taką ciekawą sprawę. Odnośnie więzienia na Rakowieckiej w Warszawie. Jak wiemy, w Warszawie są dwa były więzienia praskie, na Pradze, trzecie na terenie Koszur i na Rakowieckiej na Mokotowie. Otóż w tym więzieniu na Mokotowie zostało wymordowane grubo ponad 350 osób, więźniów politycznych, których z akt wynikało, że byli więźniami politycznymi, jak Fildorf, jak rotmistrz Pilecki, prawda, który był teraz...
Dekutowski, Zapora,
i tak dalej.
Cichociemny.
I na tych tablicach umieszczonych, kiedy nami rządziła, moje pokolenie nazywa Mumia Wolności, to zrobiono tabliczki, ale nikt nie napisał, że to był generał Fildorf, że to był generał Krzyżanowski, że to był rotmistrz Pilecki. Dla młodego człowieka nie mówi nic, malutka tabliczka z nazwiskiem i nic więcej. Fildorf może to był Niemiec, może tego. Natomiast mój związek, wtedy istniejący Związek Więźniów Politycznych Skazanych na Świecie, zbieraliśmy różne pieniądze do czapki z naszych biednych emerytur przy tych zmianach. I zrobiliśmy napis, bo nikt nie napisał, kto to zrobił nawet. W okresie, kiedy te rządy były pierwsze nasze rządy wolnościowe. I myśmy, nasz Związek Więźniów Politycznych napisał, zrobił taki napis, kupiliśmy litery duże i napisali. W tym więzieniu w okresie PRL-u zostali zamordowani. Historia zatoczyła straszne koło. My... Więźniowie polityczni mamy lokal w Departamencie Więziennictwa.
Mamy...
Żeby było ciekawe.
Więziennictwo.
Historia zatoczyła duże koło. I ten naczelnik, który zezwolił na ten napis, już też był z innego pokolenia. już nic nie miał z tym wspólnego. Dlatego wyraził zgodę i dał więźniom, żeby ten napis zrobili.
I tam jeszcze
to trzeba utrwalić, żeby młode pokolenie, które rosnie i patrzy na te wszystkie zmiany, które u nas następują, znało tą historię. Pokazano plastycznie, kto to zrobił, dlaczego to zrobił, żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. I te miejsca, jak wymieniłem, 168 miejsc tajnych pochówków, żeby one były upamiętnione krzyżami i z napisem, że tu ginęli ludzie niewinni. Że 100 osób w stanie wojennym zostało zamordowanych i niektórzy politycy, nie będę wymieniał ich z imienia i nazwiska, zasiadali w komisji badania tych zbrodni. Żadnej zbrodni nie wyjaśniono. Od Krakowski po Piłuszki księdza, która też została zachachmęcona, zakręcona. 100 morderstw zostało dokonanych. Na niewinnych. Na niewinnych. W okresie stanu wojennego. Do dnia dzisiejszego te sprawy nie zostały wyjaśnione. Być może, że obecna władza i władze sądowej, prokuratorskie, Instytut Pamięci Narodowej nareszcie troszeczkę tą historię ujawni.
Jest nadzieja, że może teraz ujawni
narodowi. I ja tu, jak przed chwilą powiedziałem, że ta resztka, która została żyjąca, którzy dziwnym trafem ocaleli i ci, którzy byli represjonowani, to dla nas, dla tych, którzy to mają poza sobą przeżycia, to, co dzisiaj się dzieje, to nam trudno wyrazić tą radość. Trudno wyrazić radość, że coś się dzieje, coś się chce zmienić, coś chce się uratować w tym naszym kraju, tym biednym kraju, który przez 20 lat to wszystko było bardzo źle prowadzone. Bardzo źle. I niektórym się zdaje, że ten naród tego nie słyszy, nie rozumie. I ta propaganda jest taka przeraźliwa. Przeraźliwa propaganda. To nas strasznie denerwuje. To, ja uważam, że to się mści wychowanie 50 lat. Mści się. Że często, gęsto ci niektórzy, którzy fałszują tą historię, to ich tatusiowie, dziadkowie, prawdopodobnie po niektórych, mają bardzo mocno umoczone ręce we krwi rodaków. I to są skutki, według mnie. To są skutki, które dzisiaj są.
Było tak, że ja w pewnym momencie miałem taką funkcję, gdzie się stykałem. Ja nie chcę tu powtarzać, bo to są bardzo poważne sprawy z nazwiskami. Niestety, dzieci tych tatusiów, którzy zasłużyli się bardzo źle dla Polski, dzisiaj bardzo pełnią funkcje wysokie.
Względnie
bardzo wysokie.
Pełnili,
bo już ich nie ma. No i jest taka historia, że dzisiaj, proszę ojca, jest taka sytuacja, że nas w Warszawie liczyliśmy, nas tych skazanych na karę śmierci żyje 10. Z tego pewnie 6 w ogóle chodzić nie może. Na wózku jeżdżą, jak Józio ten, na wózku.
To w tym miesiącu dwóch pochowaliśmy.
Dwóch pochowaliśmy 10 dni temu. Tak, 10 temu dwóch pochowaliśmy. I nas jest tylko w Warszawie 10, a w całej Polsce, jeżeli zbierze 40, no to chyba góra. Nie mamy dokładnych danych, bo rodziny często nie zawiadamiają naszego związku, pomimo że oni są członkami naszego związku. Członkiem naszego związku jest, do tej pory no nie żyje, generał Skalski, który siedział ze mną w jednej celi. Jest naszym członkiem, jest pułkownik Kukliński. Jest naszym członkiem. I w tej książce, tu Katyń, jest o Kuklińskim napisane, niedużo, ale jest, bo jest naszym członkiem. Żeśmy byli na spotkaniu z pułkownikiem Kuklińskim na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie koledzy razem wręczaliśmy mu legitymację, no i żeśmy z nim rozmawiali. On z nami był w takich koleżeńskich stosunkach.
Ja osobiście rozmawiałem z pułkownikiem Kuklińskim 2 razy i moje pokolenie uważa go za bohatera narodowego takiego jak Piotr Wysocki, jak Łukasiński, jak Traugut. Jak tysiące generałów, oficerów, żołnierzy, którzy składali przysięgę na rzecz obcych mocarstw, zaborców, krótko mówiąc, poszli i walczyli o kraj. Przysięga ta ich nie obowiązowała. Tak jak Piłsudski, który odmówił przysięgi na rzecz, prawda, zaborcy. On należy do bohaterów narodowych. Przy tym uratował nasz kraj przed zwęgleniem. Zapłacił śmiercią 2 synów. Z własną śmiercią.
Dzieci,
ja panu pułkownikowi powiedziałem na zamku, panie pułkowniku, myśmy żyli w stresie 30 dni, 60 dni, 100 dni, czy niektórzy po 200 dni, a pan żył 10 lat. 10 lat w stresie, że mogą pana rozpracować i pan zapłaci życiem. Prawda? I w strasznych mękach, jak nie tu, to może tam gdzieś daleko na wschodzie. że on był prawdziwym bohaterem, ostatnim naszym bohaterem takim, bardzo poważnym. A niektórzy twierdzą, że to jest zdrajca. On wcale nie był zdrajcą. To był wielki bohater, zapisał się w naszej historii. Nie tylko uratował nasz kraj, ale uratował Europę. Całą Europę, bo w przyszłej wojnie, by tej wojny przyszłej atomowej nikt by nie wygrał. Nie byłoby zwycięzców, tam, tylko byłaby wielka, wielka klęska dla Europy.
W tej książce, którą ojciec widział, Zbrodnie w majestacie prawa, tam jest sędzia, który nie sądził. I ja dzisiaj mogę mówić nazwisko, bo on nie żyje. Nazywał się Roman Różański. I kto on był? W 1939 roku był pomocnikiem wiertacza w sowieckim przedsiębiorstwie w Kołomyi, poszukującej ropę naftową. Był również harmonistą w zespole ukraińskim. Harmonistą. A w Polsce Ludowej sądził. Skazał mnie na karę śmierci. Tam jest na ostatniej stronie, ile ludzi skazał na karę śmierci. On jest wymieniony ten właśnie. I proszę bardzo, kto sądził? Teraz się dowiedziałem, że on podobno miał jakieś nawet zaczęte czy skończone studia prawnicze, tuż przed wojną, podobno. To jest taka historia jak z rotmistrzem Pileckim, że sądził go pan Chryckowian, który okazuje się był w AK i był prawnikiem z wykształcenia przed wojną. No widzicie, co się działo w tej Polsce.
Pytanie, które nurtuje. Pierwsze to, czy były możliwe spotkania po waszym uwolnieniu z kolegami, którzy byli razem z panami w celi.
Ta przyjaźń jest bardzo ważna.
Ale mi chodzi nie o lata, powiedzmy, po 89,
po wyjściu też.
Tylko po wyjściu.
Dlaczego? Dlatego, że te warunki ciężkie, strasznie ciężkie, we Wronkach i w Warszawie spaliśmy na betonie. Rodziny przywozili słomę na silniki, bo ta słoma po 3 miesiącach była sieczką. I spało się... A dzisiaj, jak byliśmy na zjeździe we Wronkach, mają piękne łóżeczka, mają podłogi, robią głodówkę, bo nie chcą margaryny jeść i tak dalej. To wszystko na jakichś nienormalnych papierach to wszystko.
Proszę ojca.
My, proszę ojca, nie możemy zrozumieć, bo my skazani na karę śmierci, którzy sami żeśmy przeżyli.
Podkreślmy, że świat, się ważną sprawę. Bohaterowie skazani na karę śmierci. Tak trzeba mówić, bo żebyśmy nie mylili bohaterów, których niesłusznie skazano,
tak,
których potępiano, z więźniami, którzy są, no, słusznie otrzymali już w praworządnym państwie praworządny wyrok za wykonaną karę i domagają się teraz lepszych warunków.
Tak.
Bohaterstwo, które zostało ukarane, to jest niezrozumiałe.
My, całe szczęście, że historia zatoczyła koło, my jesteśmy zrehabilitowani i możemy mówić prawdę. To dla nas są najpiękniejsze, co mogliśmy dożyć.
Proszę ojca, ja sam siebie się zapytuję dzisiaj. Pytam siebie, czy ja bym uwierzył, gdyby mnie ktoś opowiadał to, co ja przeżyłem i to, co ja widziałem, co przeżyłem. Czy ja bym mu uwierzył? I ja dzisiaj mam trudną odpowiedź. I nie, i tak. Tak, bo wiem. Ale gdybym jak opowiadał obcy, to się zastanawiam, czy ja bym mu uwierzył. To, co ja przeszedłem i to, co ja widziałem, co się działo. To są nieprawdopodobne rzeczy. To wprost człowiek z człowiekiem tak nie powinien postępować. Bili, katowali. Na czworakach się do karca wchodziło. Był taki oficer śledczy, który mnie kopał po nerkach, bo mnie do karca, bo nie chciałem protokołu podpisać. On dzisiaj na procesie Humera zeznawał jako świadek obrony. Nie siedział, tylko jako świadek obrony. To jak go się zapytali, to on powiedział, że on karca nie widział na Mokotowie. A on mnie prowadził do karca. Taka buda wchodziło się na czworakach. A tam było fekalia nasiusiane, bo tam już ktoś siedział przed tym. Bo nie wyprowadzali, żeby się załatwiać. To tam w kącie ktoś się załatwiał.
Proszę ojca, w Warszawie zachowało się muzeum, które było ciężkie w Alejach Szucha, gdzie gestapo urzędowało, gdzie tam też przeszła wielka fala i wielkie przeżycia tragiczne naszych rodaków w Alei Szucha. Jest to muzeum. Ale na terenie Warszawy, w wielu miastach, na przykład na terenie Warszawy, na Pradze, zachowały się areszty Ministerstwa Bezpieczeństwa do dnia dzisiejszego, gdzie mieszkają ludzie.
W piwnicach są
judasze, napisy na ścianach. Napisy to tam... nie tylko we Włochach, pod Warszawą, jak telewizja pokazała. Na samej Pradze są 3 takie miejsca. Na Pradze są kości, do dnia dzisiejszego leżą jeszcze przy śmietnikach, tam gdzie urząd ten był na Szelecki na przykład, czy na tego Cyryla Metodego i tak dalej. Kości do Niedźwiedziego leżą.
No ale pomaleńku idzie na lepsze. Najlepszy dowód to jest to, że zresztą to trzeba powiedzieć, że dzięki prezydentowi Warszawy, Lechowi Kaczyńskiemu, jest muzeum o powstaniu. Przecież to nie było mowy. Ile lat się budowało?
60 lat na to czekaliśmy.
Jest muzeum o powstaniu warszawskim, a czy jest mowa w ogóle o muzeum na przykład właśnie takich cel, takich miejsc prześladowania tych osób, które ginęły w
nie
taki
żadnej,
właśnie sposób.
Nawet tablicy informujące, że to był taki areszt i że tu ludzie byli...
Mówią panowie, że są świadkami, że są tymi, którzy no dzięki Bogu żyją, aby świadczyć cudem, aby głosić teraz prawdę. Rodzi się pytanie, gdzie możecie tę prawdę głosić? Czy dalej to jest, zbieracie się do przysłowiowej czapki jakiś grosz, stawiamy pomnik, znowu jakaś zbiórka, wydajemy książkę. Czy są instytucje, które umożliwiają wam, no oczywiście poza telewizją są dzisiaj,
niby to są,
które wam pozwalają
niby to są te instytucje, ale te instytucje te są czasami barierą nie do przeskoczenia.
Ale ciężko jest.
Nie przeskoczenia. Natomiast w Instytucie Pamięci Narodowej, który różne spotkania robi, Tam pada prawda. My, jeśli występujemy, mówimy,
to
my niczego nie żądamy. Nie żądamy kary. To, co poprzedni reżim, bo to nie leży.
Pokazać mówimy. My nie żądamy.
Mówmy prawdę, oby się to więcej nie powtórzyło. Nic więcej. My tych ludzi nie chcemy wsadzać, karać więzieniami czy jakimiś innymi. To jest smutna historia naszego narodu naszego. Ale mówmy prawdę, oby się to nigdy więcej nie powtórzyło. Bo jak nie będzie się mówiło prawdy, a będzie tylko zakłamanie tej prawdy, ale półprawdy podawało, bo to na naszych oczach często się odbywa. W różnych układach. Teraz, na dziś.
Proszę, Panie Wacławie. My mówimy w ten sposób u nas w związku, że są, bo są
w środowisku.
Bo są w Warszawie tacy, którzy żyją jeszcze, a przed tym maltretowali ludzi. To mówimy, my nie chcemy, żeby go wsadzać do więzienia, bo my wiemy, co to więzienie było. Oni dzisiaj też są starszymi. My tylko chcemy, żeby on odpowiadał i żeby go pokazać ludziom. Żeby go pokazać ludziom, że byłeś taki. I my nie szukamy zemsty. Tylko odpowiedź i pokazać.
Dziękuję.
To
Panie
samo
Witalisie.
Uważamy lustrację, jeśli chodzi o lustrację. Takie jest nasze zdanie na ten temat. Przecież to nie ma żadnej... Tu się tylko chce prawdy. Prawdy, bo jak ktoś się pyta, podpisałeś współpracę? Podpisałem. Żyliśmy w takim, a nie innym ustroju. Narzucono nam. Nasi wielcy sojusznicy nas sprzedali, jak wiemy. I żyliśmy, bo naród musiał żyć przez tyle lat. Podpisałem. Była taka sytuacja. To jest wszystko. To jest wszystko, co od niego się żąda. Co to jest za kara? To nie jest żadna kara. Absolutnie. Bo niektórzy odważni powiedzieli, nie chcę wymieniać ich z nazwiska, powiedzieli. A niektórzy idą w zaparte. Po co, pytam? Jaki on ma cel w tym zaparciu? Po to, bo jak kiedyś ktoś go będzie szantażował, to on powie, bardzo przepraszam. Ja powiedziałem. Co ty mi możesz powiedzieć? To jest takie tylko rozwiązanie. To jest takie proste.
Ja miałem takich, którzy na mnie donosili i którzy się ze mną po wyjściu z więzienia spotykali. Witali mnie, przyjęcie na moją cześć robili, na szyję się rzucał, Waciu, jakie nieszczęście cię spotkało, co oni od ciebie chcieli. A on na mnie pisał. Jest w tej teczce, którą brat widział, którą ojciec widział. W tej teczce jest napisane. Ja nie potrzebowałem, bo tam są ich pseudonimy. Bo nie ma nazwiska. Ale ja mam, bo mnie udostępniono nazwiska. Zresztą ja czytając wiedziałem, kto to jest. Ja byłem w IMP-ie, w Instytucie Pamięci, powiedziałem, słuchajcie, ja wiem, kto to jest, taki, a taki. A nie, oni spojrzeli, powiedzieli, zgadza się. Ja wiem, żona jego krzyczała, przecież to był Mietek, mówi do mnie. I proszę, ale jakie emerytury mają. O, proszę zobaczyć, jakie emerytury mają. Powyżej 2000 ma żona po moim konfidencie. Ten, na który na mnie pisał. Ona w ubiegłym roku miała 2306 zł emerytury. Ja widziałem odcinek, ona mi pokazała.
Pytanie, które nurtuje, było kierowane do pana Witalisa. chociaż emocje i to wszystko nie pozwoliło go zadać do końca. Co by pan chciał, aby znalazło się w podręcznikach do nauki historii na temat waszego losu?
Prawda.
Jak wyrażona? Co tam się powinno znaleźć? Liczba osób?
Te przeżycia tamtego pokolenia i jaką daninę krwi tamte pokolenie zapłaciło, że te młode pokolenie wiedziało, że ich przodkowie, ich ojcowie czy dziadkowie, bo niektórzy, prawda, w domu mieli rodzinne takie przeżycia, żeby ta młodzież rodząca się, rosnąca i ucząca się wiedziała tą prawdę. A jak wiemy, że przez 50 lat ci historycy i ci najrozmaici naukowcy są, nie to, że oni, może oni nawet nieświadomi też są czasami to, co piszą w swoich podręcznikach, po prostu wyrośli w tym i to im wtłoczono. Natomiast często, gęsto, nawet jeśli wie, to nie chce, po raz napisał kłamstwo i nie chce się do tego przyznać, po prostu. Po prostu podręczniki historii naszej narodu muszą jeszcze raz być przerzucone.
Tak. Katyń, ciąg dalszy na ziemiach polskich. Takie zdanie na przykład w podręczniku do nauki historii, prawda?
50 od lat 44 roku, jak władza przyszła, kłamstwo i za to kłamstwo narzucone przez władzę, ludzie szli do więzienia, żeby wiedzieli, kto to zrobił.
I szli dlaczego?
Dlatego, że mówili prawdę o tym morderstwie. Szli do więzienia. Szli za budowanie...
Szli za to, że mówili o Katyniu. Szli za to, że powiedzieli zamiast PPR, powiedzieli tak. PPS.
A tak, weźmy, którego znałem osobiście, czyli księdza Niedzielaka z Powązek. Za to, co on zrobił, ten kąt katyński, że te zbudował ten pierwszy pomnik i napisał, że to był 40 rok. Wiemy, jak swoje życie zakończył.
Panie Wacławie, to był bardzo pana dzielny kapłan. Takie pytanie też. Pan powiedział, że wierzę, uwierzyłbym i nie uwierzyłbym. I tak sobie jako człowiek, który może ma jakąś tam wyobrażenie tych wydarzeń. Byliście w więzieniu. Pomiędzy więźniami skazanymi na karę śmierci, skazanymi na ileś dziesiątków lat więzienia, była przyjaźń, tworzyły się relacje międzyludzkie, bardzo osobowe relacje. Czy są, kojarzy pan, jakąś relację z kimś, kto był po tej drugiej stronie, to znaczy się strażnik, ktoś, kto was doprowadzał, ktoś, kto was oskarżał? Czy istniały takie relacje, powiedzmy, współczucia, czy no, po prostu takie ludzkiej solidarności?
Ja na Mokotowie, gdy mnie prowadzili po wyroku z karą śmierci na tak zwany pawilon ogólny, do celi ogólnej, spotkałem zastępcę naczelnika do spraw polityczno-wychowawczych w stopniu porucznika. Nie będę wymieniał jego nazwiska. I on mnie poznał, bo on ze mną pracował. Ja w czasie okupacji chodziłem do szkoły. Ja miałem już maturę i chodziłem do szkoły, wyższej szkoły, to ona nazywała się Statische Hochschule Baumaschine, Wyższa Szkoła Budowy Maszyn imienia Wawelberga i Rostwanda. I nas Niemcy w czasie okupacji wzięli do pracy. I ten człowiek pracował ze mną, o rok pewnie dwa lata starszy. I on mnie spotkał na korytarzu, jak ja karę śmierci miałem. I mnie prowadzi wartownik, a on patrzy się i mówi, co ty tu robisz do mnie? Ja mówię, ja to siedzę. A ty co robisz? On mówi, ja pracuję. No i powiedział mi, ja do ciebie przyjdę, zawołam cię i porozmawiam z tobą. Nie martw się, jesteś młody. Na pewno ci zamienię. Ja mówię, kiedy ja nie wiem, za co ja siedzę. Ułaskawią cię, mówi on. To był zastępca naczelnika na Mokotowie. A teraz przyjaźń. Tak, rzeczywiście. Przyjaźń w celach między tymi skazanymi na karę śmierci była bardzo wielka.
Pan Witalis chciał odpowiedzieć też na...
Najcięższym więzieniem, Warszawa była też ciężkim więzieniem. Ja po wyjściu z kary śmierci ważyłem 48 kilo, zarośnięty, brudny, śwież, przyjadły, żywcem ciało, pupę mam całą pogryzioną. A potem znalazłem się we Wronkach. To tak jakby to była półwolności, krótko mówiąc, dlatego że tamte środowisko więźniów było bardzo zgrane. To było tak jak jedna rodzina. Pomimo, że władza usiłowała, wsadzała tych tak zwanych kapusi, czy werbowała tych, ale myśmy się bardzo szybko orientowali, kto co.
Czyli nawet w więzieniu kapusie byli.
A tak.
Mniej więcej 10%. Jak siedziało nas ponad 4 tysiące, w granicach 400.
Tak, tak.
Pracowało dla wydziału spec, tak zwanego. Ja na przykład mam tutaj przy sobie talizman, który noszę od lat okupacji do dnia dzisiejszego. Ten talizman mnie we Woronkach zabrano, a nosiłem go w czasie okupacji hitlerowskiej w 1943 roku przez karę śmierci do dnia dzisiejszego. Tu. Matka Boska Ostrobramska i napis. Przez karę śmierci, przez lata okupacji, do dnia dzisiejszego jest zawsze ze mną. Pomimo, że najrozmaitsze z tym talizmanem są przeżycia, można by książkę by napisać odnośnie tego ryngrafu.
Czyli trudno, można drugą stronę zobaczyć? Czyli trudno mówić talizman?
Dla mnie tak.
Bo talizman to ma taki wydźwięk
trochę
negatywny, ale na pewno... Siła opatrzności Bożej.
Nie ulega żadnym tym, żeby nie był tego bardzo wierzącym, praktykującym. Komunistycznym. Człowiek. Natomiast jeśli chodzi o więzienie Wronki, ksiądz zapytał, jak straż się odnosiła. To byli poznaniacy. Jak nas przywieziono, to brano nas w mundury niemieckie. Mówiono, że my jesteśmy Volksdeutsche, że my jesteśmy za współpracę z Gestapo, ale miejscowi strażnicy, którzy często, gęsto byli w harcerstwie przedwojenny, poznaniacy uczciwi, pracowity naród, oni też w większości, ci często gęsto miejscowi, zmienili się w stosunku do nas. Natomiast ci przysłani, na przykład komuniści z Francji, którzy byli strażnikami, oni byli bardzo źli, krótko mówiąc, w różnej formie.
Byli negatywnie nastawieni, bardzo.
Ale ja się spotkałem w swoim, siedząc w szafie tak zwanej zamkniętej 8 miesięcy, za Grybs do Mikołajczyka, jak Mikołajczyk przyjechał. Napisaliśmy do niego Grybs i wysłaliśmy przez naczelnika, który też był z Stronnictwa Ludowego. Przez niego naczelnika, też naczelnik dostał wyrok więzienia Wronek. I tych, którzy podpisali ten list, potem doszli, kto to podpisywał, kto ten list opisem i do Mikołajczyka z pewnymi żądaniami, krótką amnestii, o tym, jakie warunki są, to kiedy zostałem skazany do końca wyroku, miałem siedzieć w szafie, tak zwanym, 1,20 m/3 z łóżkiem przepinanym i często, gęsto tam więźniowie popełniali samobójstwo. Ja też byłem pozbawiany listek, widzeń, paczek i przesiedziałem 8, a miałem do końca wyroku siedzieć. I strażnik, stary lis, przedwojenny strażnik, który służył za Wilhelma, za demokracji polskiej niepodległej, II Rzeczypospolitej, za Hitlera był strażnikiem i za władzy ludowej. Przez wszystkie reżimy, bo to miasto się utrzymywało z więzienia. To jest najcięższe więzienie w Polsce było. Wronki. I on miał dyżur. I on mnie właściwie, ten stary strażnik z takim dużym doświadczeniem, podtrzymał mnie. Kiedy byłem nerwowo skończony i fizycznie skończony, to on miał dyżur w niedzielę, on trumną urzędową z dnem odmykanym wywoził na cmentarz, gdzie leży parę ładnych setek więźniów na cmentarzu we Wronkach, którzy zmarli z Gruzicy i z innych tych. I tenże stary strażnik Lis, pamiętam jego nazwisko, ciekawa postać taka, przyglądał się przez Judasza do mnie i otworzył drzwi i mówi: słuchaj, synu, coś ty źle myślisz, mój. Patrzysz na tą rurkę pewnie. Pewnie chcesz samobójstwo popełnić. No i tak. A my, słuchaj, ja tu już tyle lat jestem strażnikiem. Tu tyle ludzi się przewinęło. I ty też, młody jesteś, przeżyjesz. Wyjdziesz. Musisz wierzyć, że wyjdziesz to. A pewnie jesteś głodny. Żona mnie dała kanapki na ten dyżur, na tę służbę. Bo on nie służbę tylko w niedzielę, bo miał komando śmiertelne do wywożenia. I poczęstował mnie tą kanapką. Byłem głodny. I byli jeszcze inni strażnicy, którzy z nami tak już byli zaprzyjaźnieni po imieniu, znali na wylot nas, którzy przychodzili, mówili, co wolna Europa nadaje, co nadaje, co słychać w kraju. Oni byli naszym radiem. Byli tacy, byli różni.
Znaczy różni. Się, że byli wśród strażników tacy, którzy znali albo domyślali się prawdy, a byli tacy, którym podawano kłamstwo.
A ja
i na tym kłamstwie
wyszedłem w cudowny sposób, bo zawsze uważam, że jakaś opatrzność nade mną czuwa, wychodziłem z różnych opresji.
Ja, panie Witaliście,
oprócz tych tych gestapowców, to miałem starcie po akcji Burza. Jak honorowym obywatelem miasta Siedlec jestem, brałem w ostatnich akcji walki, w akcji Burza w lipcu w 1944 roku, to miałem takie dość poważne starcie z NKWD-stami, ponieważ byłem przeszkolonym dywersantem w Kedyje Armii Krajowej, więc wiedziałem, jak mam się zachować i dlatego wyszedłem z tego.
Miło się nam rozmawia. Ja przypomnę numery. Proszę bardzo.
Ja gro swojego wyroku przesiedziałem w Rawiczu. Było bardzo ciężkie więzienie. I tam rzeczywiście był taki jeden wartownik, strażnik, którego myśmy nazywali Wąsikiem. To był taki starszy pan. On często prowadził mnie, to mój Sikorski, bo myśmy nie otrzymywali książek, gazet, gier. Nic nie wolno było mieć w celi. I on nieraz mnie prowadził gdzieś tam i mówi, Sikorski, gazeta leży. Oglądał się, czy nikt nie widzi, bo to balkony takie były. I ja mu kradłem tą gazetę. To tacy się zdarzali. On było tak, że on paczkę papierosów nam wrzucił do celi w Rawiczu. I było tak, że mówi, uważajcie. On tak po poznańsku, uważajcie. Ja mówię, co się stało? Prowadzi mnie. A on mówi, pokazał na ucho, bo nam wpuścili więźnia do celi. I on nam pokazał kapuś. Uważajcie, mówi. To zdarzało się, ale to się tylko zdarzało. To były pojedyncze przypadki.
Tak. Przypomnę, że naszymi gośćmi jest pan Witalis z Korupka, jak również pan Wacław Sikorski. Podejmujemy temat Katyń, ciąg dalszy na ziemiach polskich, więźniowie polityczni, skazani na karę śmierci w okresie reżimu komunistycznego. Zapraszamy do zadawania pytań, do wypowiedzenia również swoich refleksji. Przypomnę numery telefonów 056 657 0011, 657 0012 to dla Polski Północnej, Południowej odpowiednio pierwszy i drugi numer i dla oglądających nas za granicą 00 48 56 to kierunkowy do Torunia, 657 0013 i 0014. Jakie szczęście, że nie można tego dożyć, kiedy pomnik ci wystawią bohaterze, a morderca na nagrobku kwiaty złoży.
Tak jest.
Krzysztof Kamil Baczyński,
to jest
również
nasze,
z pokolenia
tak
Kolumb.
Jest.
W naszej legitymacji.
No właśnie, tak. Właśnie brat ma, ksiądz,
legitymacja
ojciec ma to.
Związku Więźniów Politycznych skazanych na karę śmierci w okresie reżimu komunistycznego. Pan Witalis powiedział, że to już nie związek.
To jest tylko już żyjące środowisko, bo związek wymarł. Wymarł związek. I jesteśmy przy Związku Ogólnopolskim, Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego. Jako środowisko.
I mamy środowisko swoje. Tam.
Środowisko.
Z tego, żeśmy wyszli, stworzyliśmy ten związek, wyłapując.
Bo nie ma kto pracować w tym związku.
Mamy telefon, wsłuchajmy się. Telewizja Trwam, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z Warszawy. Ja przede wszystkim chciałam serdecznie pogratulować generałowi Hedzie za te odznaczenie i dziękuję panu prezydentowi. A powiem króciutki, niedawno epizod z generałem Hedą. Wtedy premierem był pan Buzek. Była wielka uroczystość w katedrze polowej, bo przy pomniku powstańców. No i tam spotkałam, ponieważ znałam jako z Warszawy z koleżanką pułkownika jeszcze wtedy Hed. I on nie mógł się dostać na mszę do tej katedry. Postać legendarna, wspaniała, wspaniały człowiek. O nim powinni, nie wiem, młodzi wiedzieć, jak to wszystko było. Nie chcieli go wpuścić, bo nie miał zaproszenia. I w związku z tym podawał legitymację. No i stanął z lewej strony przy drzwiach, akurat i ja tam z koleżanką Anią stanęłam. No i taka za chwilę przyszli koledzy i mówi, to pan pułkownik nie może wejść, a nie mam zaproszenia. A to ja załatwię tu z boku. A pułkownik mówi tak. Jeżeli normalny człowiek nie może wejść do tej katedry, to ja też nie wchodzę i nie pójdę. Jaki to człowiek, jaki honor, to są ludzie Kolumba. Ja też jestem z tego pokolenia, chociaż młodszego jeszcze. Ale i wtedy panu pułkownikowi, jeszcze wtedy, przepraszam, panu generał, przynieśli krzesło koledzy i całą mszę siedział na tym krześle po lewej stronie wejścia katedry. Tam dużo ludzi było, obstawy było, tak jak za Kwaśniewskim, a premierem był pan Buzek. Taki był honorowy, mówi, jeżeli normalny warszawiak, normalny człowiek nie może wejść, to musi mieć zaproszenie, to i ja nie. Myśmy jeszcze z koleżanką stały do końca, jeszcze żartowałyśmy, że my będziemy tu adiuntantami pana pułkownika. Jeszcze raz serdecznie w imieniu koleżanki Ani pozdrawiam, bo wiem, że stan zdrowia nie najlepszy, generała Hede. Gratuluję, dziękuję i dziękuję panom za te opowieści, za dużo wzruszeń mam. Dziękuję, przepraszam.
Znam dziękujemy pani Elżbieto, pozdrawiamy, dziękujemy też za te wzruszenie. Miał być z panami Herman Dąbrowski. Może kilka słów o nim.
No, właśnie ja do niego dzwoniłem, bo miał z nami przyjechać i dowiedziałem się od jego syna, że niestety w piątek dostał zawału serca i w tej chwili przebywa w szpitalu. Żeśmy go jeszcze nie odwiedzali, po powrocie stąd będziemy na pewno u niego, a może on słucha. To go pozdrawiamy i prosimy rodzinę, bo na pewno słucha, żeby go od nas pozdrowili i od telewizji Trwam.
Oczywiście.
Natomiast kolega Dąbrowski w latach okupacji był związany z ruchem ludowym. Działał w ICIE, a potem w batalionach chłopskich. No i po wyzwoleniu działali te, że tak powiem, struktury ludowe i on się znalazł, dostał karę śmierci jako młody człowiek.
Kara śmierci za bohaterstwo.
Tak.
W jakim kraju myśmy żyli?
Tak.
Więc dlatego, żeśmy tą książkę powiedzieli, że to był Katyń. Dla naszego narodu to był Katyń.
To był dalszy ciąg po prostu. W ten sam sposób się to odbywało. Strzelali w tył głowy i koniec. Zaczęli, wyprowadzali było miejsce.
Zaczęli w 1939 roku, a skończyli w latach 50. Bardzo długo.
Pan Witalizm mi tu polecił przeczytać fragment rozdziału z książki W celi śmierci. Korytarz zapełnia się krzykiem. Płacz u niektórych zagubił bohaterstwo. Za każdym stoi dwóch strażników spoconych ze strachu. Nie wiedzą, jak się zachowa zdesperowany skazaniec. Na korytarzu już coraz mniej żywych. Co 5 minut kolbami wypchani na dziedziniec. Strzałem w tył głowy broczą krwią. Nad innym zwisa konopny powróz. Kręgosłup cicho pęka. Zdążyli wykrzyczeć. Jeszcze Polska albo mamo. Czym jest Polska dla was teraz, dla której no oddawaliście życie, jeżeli nie wy, to oddali wasi bliscy, przyjaciele, koledzy, koleżanki. Skąd siła, jak pani Elżbieta mówiła, no stałyśmy, miałyśmy jeszcze siłę do żartów.
Dla nas Polska jest zawsze wielką wartością w naszych uczuciach, odczuciach.
Tak wychowani byliśmy.
I tak jak powiedziałem już w swoim wystąpieniu, dla tej Polski płaciliśmy wielką daninę krwi. Wcale nie żałujemy. I nie chcieliśmy żadnych zapłaty za to. Po prostu uważaliśmy za swój obowiązek. Za swój obowiązek, tak jak nasi poprzednicy, nasi rodacy często gęsto powstania. Dla mnie osobiście, na przykład jak byłem małym chłopakiem, kiedy wracali powstańcy styczniowi z Syberii, to do dnia dzisiejszego ja widzę tych ludzi. Do dnia dzisiejszego widzę ich. To była historia dla nas. i myśmy po prostu chcieliśmy kontynuować tą ciągłość, która potem została zakłócona przez Nową Targowicę. Przez Nową Targowicę i przez sprzedaż naszego narodu przez naszych sojuszników, dla których żeśmy się też krwawili na wszystkich frontach świata, w Afryce, w powietrzu, na lądzie. Nie ma skrawka dosłownie w Europie, a często gęsto i nawet w Azji, gdzie by Polacy nie walczyli. A potem po prostu nas sprzedano przy pierwszym okrągłym stole.
Pan mówi, bo że
ja uważam,
nie
że to był
zapłaty,
pierwszy okrągły stół.
Ale należność to jest prawda, to jest cześć i honor dla całego pokolenia. Odbierzemy telefon, dobrze?
Bo dobrze, bo ja słuchacz na czeka. Temat.
Telewizja Trwam, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziwica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego oraz panów szanownych, pana Skorupkę i pana Sikorskiego. Chciałem się zapytać, proszę panów, bo rzeczywiście jest ta historia interesująca i mało Polacy wiedzą właśnie o tych prześladowaniach, ile to zginęło prawdziwych bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. Czy ktoś opracował w ogóle taką monografię? Chodzi mi głównie o tych zbrodniarzy sądowych. Czy została opublikowana książka z nazwiskami tych zbrodniarzy, którzy właśnie bohaterów Polaków skazywali na karę śmierci? Bo mówicie panowie, że są, no wymieniacie jakieś tam pojedyncze nazwiska, ale chodzi mi o to, żeby całą prawdę ukazać, i żeby to, domagają się teraz tej lustracji tych, którzy współpracowali z reżimem, ale jest ważne dla historii i dla młodego pokolenia, żeby ukazać tą prawdę, te nazwiska, żeby były wypisane. Tak samo jak, proszę państwa, o tych, co skazywali po wojnie, ale ja mówię też i o tych, którzy żyją i którzy się ukrywają. Na przykład pan Morel, bo ja tu mieszkam w Niemczech 18 lat i opluwało Polaków w latach, na początku lat 90., że to polskie obozy. O tym Świętochłowicach pisano, a mieszkałem tam. I pisano, że tam Polacy gnębili Niemcy tam, bo byli po wojnie niemieccy, włoscy i tam inni więźniowie. I też Polaków, Ślązaków tam zamykano, że to Polacy to robili. Kiedy wyszło na jaw, że Morel uciekł do Izraela, Salomon, i że dostaje jeszcze wielką emeryturę, to nagle jak nożem uciął ani jednego artykułu, już nie było w niemieckiej prasie o tym, że to są polskie, że to był polski obóz i że Polacy gnębili. O tym trzeba pisać i pisać to dla, żeby to zostawić dla potomności. Dziwię się, że Izrael co roku robi takie szumne parady z młodzieżą, pokazuje, że był, że rzeczywiście był ten Holokaust, jakoś ukrywa morderców, bo to są mordercy, gdzie Morel ma na sumieniu tam 1538 osób. Jakoś nie chce wydać. Jeżeli chce się być sprawiedliwym i uchodzić za to, żeby nie było tych przyszłych takich, na przyszłość, żeby takich rzeczy nie było w świecie, to trzeba tą prawdę ujawnić. I jeżeli jest nawet w swoim własnym narodzie, w Izraelu są tacy, to trzeba ich oddać pod sąd, a nie ukrywać. Wtedy przyjdzie inne czasy. No nie ma co się dziwić. Stalin należał do satanistów, tak samo jak Marx, a ci walczyli nie o wolność, o równość, ale walczyli przeciwko Bogu, przeciwko religii i dlatego nastąpiły te nieszczęścia i te dziesiątki milionów ludzi. To tyle chciałem powiedzieć. Życzę wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy za ten telefon. Oczywiście te ostatnie wypowiedzi, które były wypowiedziami bardzo mocnymi. Myślę, że trzeba na wszystko mieć dokładne potwierdzenie, żeby się publicznie wypowiadać. Do tego byśmy apelowali do wszystkich naszych telewizorów, do wszystkich naszych słuchaczy. I myślę, że apel to jest przede wszystkim do naszego narodu, abyśmy sami walczyli o ukazywanie prawdy o naszym narodzie, o naszych bohaterach. Panie Wacławie.
Proszę ojca, ja tu mówiłem już, ale dodatkowo teraz powiem, że w tej książce to jest mojej półrodziny umieszczonej. Tu jest moja babcia wpisana, która miała wyrok 3 lata, mając 70 lat. Za co? A za to, że podobno miała wiedzieć, że jej zięć był w winie i tego nie doniosła władzą. Ona tu w tej książce jest. Moja ciotka, mój wujek, tu mojej pół rodziny siedzi w tej książce.
Panie Wacławie, tylko to jest książka Skazanie za szpiegostwo, tak. Informator o osobach skazanych za szpiegostwo. A było pytanie, czy jest informator mówiący...
Jest. Jest informator, który jest niedokończony. Ojciec Benedykt widział, ta książka, która jest napisana przez pana Szwagrzyka, Zbrodnie popełnione w majestacie prawa. Tam są prokuratorzy wymienieni, nawet ich zdjęcia są.
Czyli tylko, powstają takie jest, książki,
to powstają,
które...
Tylko to książka jest jeszcze w małym zakresie. To nie są wszyscy. To nie są wszyscy. Ale jest, początek jest. Zbrodnie w majestacie prawa. Ta książka, która tutaj jest
Ale to wszystko zawdzięczamy, że został powołany Instytut Pamięci.
Instytut Pamięci,
z tym Instytutem Pamięci niektóre odłamy naszej władzy bardzo chciały skutecznie walczyć. I w tej chwili jest to nowe pokolenie, które chce prawdy. Nie kłamstwa, tylko chce prawdy. I to się liczy. Być może, że nie dadzą, nie ograniczą tego działania, tego Instytutu i badania tych zbrodni. Bo jak powiedziałem, to nie chodzi o karanie. Tu chodzi o ujawnienie tylko prawdy, wyłącznie prawdy. Bo tylko prawda może uratować ten naród przed powrotem czegoś podobnego. Prawda?
Odbieramy kolejny telefon. Telewizja Trwam, proszę bardzo. Halo, kogo witamy?
Halo.
Tak? Proszę się przedstawić.
Włodzimierz z Krakowa.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Szczęść Boże, halo.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie, tak. Słuchamy, tak.
Włodzimierz Domagała z Krakowa. Ja serdecznie witam szanownych panów. Szanownych panów gości. I szanownego wójta prowadzącego. Czy jestem słyszany?
Oczywiście, że tak.
No cóż, no pierwsza rzecz, drodzy panowie, no to sprawa związana z ilością tych zbrodni popełnionych przez system komunistyczny. Panowie wspomnieliście o około 60 milionach, ja sądzę, że jest to około 100 tysięcy, bo tak jest to podawane w tych najnowszych...
Panie Włodzimierzu, dla uściślenia, pan Witalis mówił, że podaje się, nie podało
się
każde
źródło. Ja rozumiem, tak, tylko...
Przepraszam, że powiedział, że zbrodnie...
Historycy
mówią o 60 milionach tych, którzy zginęli przez komunizm na całym świecie.
Na całym świecie. Ja Kambodża, Chiny, Rosja.
Oczywiście, no.
I tak dalej, te wszystkie.
No tak, ale oczywiście są jeszcze historycy, którzy podnoszą tą liczbę do powiedzmy sobie około 100 tysięcy.
To znaczy panowie 100 również, milionów.
Znaczy 100 milionów, oczywiście, przepraszam. Panowie również wspominaliście o tym, że te osoby, które miały piękne nazwiska, w jakiś sposób uratowały się, ale potem też powiedzieliście, że na przykład wspaniała postać rotmistrza Pileckiego czy generała Józefa Nila została skazana przez komunistów na karę śmierci i oni skończyli właśnie w taki, a nie inny sposób. O tym też musimy pamiętać. Też panowie, to jest bardzo słuszne, mówiliście o tym, że komunistyczne zbrodnie stalinowskie nie skończyły się w roku ani 53, ani 56, bo może w 53 stalinowskie, ale komunistyczne trwały nadal. Przecież pamiętamy i Pyjasa, pamiętamy księdza Popiełuszkę. Tu niestety ta wiadomość ostatnich dni o księdzu Czajkowskim jest tragiczna, bardzo smutna i nad tym ubolewam. Pamiętamy o panu Pańce, panu Falcmanie, a więc tych ludziach, którzy zginęli już po 89 roku. No i wreszcie ta postać pułkownika Kulińskiego, o którym panowie wspominaliście. Tylko w zasadzie i nasz dziennik, i Telewizja Trwam, i Radio Maria wspominało z 3 maja, że otwarto muzeum ku jego czci. Przypomnijcie sobie, panowie, szanowni państwo, że wszystkie inne telewizje o tym jakby przemilczały. O tym też trzeba pamiętać. No i wreszcie sprawa, o której panowie mówiliście. Ja jestem w zasadzie młodym człowiekiem. Jestem historykiem.
Panie Włodzimierzu,
tak.
Prosimy kończyć.
Do dwa zdania, jeszcze raz. Panowie powiedzieliście, że prawda jest najważniejsza i prawdę należy przedstawić. Ja też uważam, ale jestem przekonany, że ci ludzie, którzy są winni tych przestępstw, po prostu najzwyczajniej w świecie powinni być ukarani, tak to wszędzie się dzieje, bez względu na to, czy ten człowiek ma lat 40, czy 60, czy 80. Zbrodnia jest zbrodnią i za nią trzeba zapłacić. Ale najgorzej jest
dziękujemy wtedy, Pani Włodzimierzu, dziękujemy Pani Włodzimierzu. Rzeczywiście chodzi o prawdę, chodzi też przede wszystkim o to, żeby była prawda. Mamy kolejny telefon. Telewizja Trwam, proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam serdecznie Panów bardzo serdecznie i dziękuję za ten program. Dziękuję, że do niego doszło. Akurat oglądam Was w tej chwili na drugiej półkuli i, no i dziękuję. Dziękuję Panu bardzo serdecznie, Panu pułkownikowi. Dziękuję. To nasze spotkanie w radiu już wydało owoc. I proszę Państwa, Panowie, piszcie. Piszcie to wszystko. Piszcie, jeszcze raz piszcie. Jeżeli nie możecie pisać, to nagrywajcie na taśmy, niech inni spisują. To jest bardzo wszystko ważne, żeby ludzie wiedzieli. To jest niesamowita nauka dla młodzieży, bo pamięć ludzka jest zawodna i to wszystko szybko przeminie i Polacy zapomną następne pokolenia o tej tragicznej historii, a przecież to jest, no to wychowuje naród. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i gratuluję, że byliście bardzo mocni zawsze. Waszych mocnych charakterów i stania przy prawdzie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać, mówił do nas, jak wszyscy rozpoznajmy, ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. Apel o spisanie tego wszystkiego.
Tak. Robimy to, nagrywamy. Robimy to tak, jak żeśmy tą książkę wydali z myślą, żeby to młodzieży przekazać. Dlatego przyjęliśmy parę egzemplarzy, żeby tu ojca Rydzyka, szkoła, którą też bardzo się cieszymy, że taka szkoła powstała, która kiedyś by głosiła prawdę. Głosiła prawdę, dlatego przyjęliśmy te egzemplarze, żeby ta młodzież mogła. To jest skromna praca, ale wielu historyków, prawdziwych historyków, młodych ludzi zajmuje się tymi sprawami, piszą prace doktorskie, zgłaszają się o dane na określony temat. Także to jest wynik tych zmian, które na naszych oczach się odbywają. Na naszych oczach, że zaczyna duża grupa naszego narodu walczyć o prawdę i popiera tą prawdę. I chce tych zmian, konkretnych zmian. Żeby panowie, którzy chcieli zaklajstrować, zamazać to wszystko, powoli odchodzą na śmietnik historii na naszych oczach. I to dla nas jest wielka satysfakcja, uważam, dla tych, którzy mają poza sobą taki balast strasznych przeżyć, że ta historia idzie na śmietnik historii. I ci ludzie idą na śmietnik historii, ci, którzy najwięcej zaszkodzili naszej ojczyźnie. Ale często, gęsto te wydarzenia zostały, jak powiedziałem już raz, narzucili nasi pozorni sojusznicy.
Mam jeszcze 3 minuty do zakończenia programu. Odbierzemy ostatni telefon. Prosimy bardzo.
Zaraz wkrótce. Halo?
Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogdan z Poznania. Ja chciałbym tylko, żeby już nie przedłużać. Serdecznie kłaniać się. No, na kolanach panom, ojcu, za tą audycję. Chciałbym zapytać tylko, mam przed sobą dyplom dla mnie i dla mojej żony 14 marca 1993 roku Związek Więźniów Politycznych w Kaliszu. Czy jeszcze represjonowanych okresu stalinowskiego od zarządu naczelnego z siedzibą w Kaliszu. Chciałbym zapytać, czy jeszcze istnieje przy ulicy Złotej w Kaliszu właśnie ten związek. Tylko to chciałbym, bo nie chcę już dłużej zawracać głowy.
Dziękujemy Panie Bogdanie. Tutaj
no ja nie wiem, w Kaliszu nie wiem.
Istnieją w skali krajowej wszystkich, na całym kraju jest ten Związek Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego. Członków tego związku jest ponad 2000 żyjących, należących i w różnych miejscach trudno nam powiedzieć, bo my jesteśmy w środowisku warszawskim, ale to Białystok ma Lublin, ma Kraków, ma i tak dalej.
Są oddziały.
Tak samo jak jest Związek Jaworzniaków, młodych więźniów politycznych, bo też taka liczna grupa znalazła się w Jaworznie czy w kopalniach tak. Z lat 50. Tak jak przytoczyłem, że w tej naszej książce wypuklamy 44-45 rok, w tej książce, którą żeśmy, i Wrocław, więzienie w latach 50. Ale nie mogliśmy ująć w naszej książce tych wszystkich danych odnośnie Białystok, Kraków, Rzeszów i tak dalej, wszystkich miast, bo we wszystkich miastach były więzienia, we wszystkich miastach były urzędy bezpieczeństwa, we wszystkich miastach w latach nawet 40. urządzały delegatury naszego sojusznika i przyjaciela ze wschodu, który po prostu dyrygował tym całym, tą całą sprawą, nadawał ton temu działaniu. I po pierwsza rzecz była nastawiona, że tak jak Rosjanie mówią o nas, o naszym narodzie, że Polacy to są buntowszczyki. I mówi, my rewolucji rozmawiam z Rosjanami, bo trochę znam język rosyjski. Mama mnie trochę uczyła, bo się urodziła na Ukrainie w rodzinie polskich kolejarzy. Przeżyła tam rewolucję. Tam wyszła za mąż, za ojca mojego, który się znalazł. To mówią, rewolucję robili nie Rosjanie, robiła wsia swołocz. Polacy, Łotysze, Estończycy, Finowie, Żydzi, wszystkie narody podbite Imperium Rosji, ale nie Rosjanie. Rosjanie byli grupą rządzącą Imperium i oni nie byli zainteresowani w rewolucji. Tak się ona, a nas jako najwięksi buntownicy jesteśmy dla Rosjan.
Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za radość z tego powodu, że prawda historii w końcu uzyskuje swój piedestał. A tak jak pan powiedział, ktoś idzie na śmieci tejże historii, kto nie jest godzien nazywać się bohaterem, kto nie stał po stronie prawdy, lecz po stronie kłamstwa. Jeszcze raz dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.